Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi. Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi. Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście Bożej. Napisano bowiem, do mnie należy pomsta. Ja wymierzę zapłatę, mówi Pan, ale jeżeli nieprzyjaciel Twój cierpi głód, nakarm go. Jeżeli pragnie, napój go. Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz na jego głowę. Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Każdy niech będzie poddany władzom sprawującym rządy nad innymi. Nie mam bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. To więc przeciwstawia się władzy, przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia. Albowiem rządzący nie są postrachem dla dobrego, ale dla złego. A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę. Jest ona bowiem dla ciebie narzędziem Boga, prowadzącym ku dobremu. Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzenia sprawiedliwej kary temu, który czyni źle. Należy więc jej się poddać nie tylko ze względu na karę, ale ze względu na sumienie. Z tego samego też powodu płaćcie podatki, bo ci, którzy się tym zajmują, z woli Boga pełnią swój urząd. Oddajcie każdemu to, co się mu należy. Komu podatek? Podatek. Komu cło? Cło. Komu uległość? Uległość. Komu cześć? Cześć. Oto Słowo Boże.
Zmieniłem czytanie pierwsze z listu do Rzymian, ponieważ został pominięty tekst bezcenny, który właściwie na dobrą sprawę byłoby dobrze opracować w liście Episkopatu Polski, odczytać z polskich ambon, żeby oczyścić polską sytuację, gdy chodzi o miłość ojczyzny, gdy chodzi o przeżywanie chrześcijaństwa właśnie w sferach publicznych. Nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście Bożej. I cytat piękny Księgi Przysłów, że jeżeli reagujemy dobrem na zło, to gromadzimy żarzące węgle na głowie tego, który zło nam czyni. Wprawiamy go w zakłopotanie. Wiecie, co mam na myśli, czym Polska ciągle żyje. Mam na myśli oczywiście Smoleńsk. Powinno być upomnienie z punktu widzenia wiary. To nie będzie bawienie się w politykę, wchodzenie w politykę, tylko upomnienie, że wy, którzy chodzicie do Kościoła, do Komunii Świętej, pamiętajcie, że to was obowiązuje. Jako że chrześcijanie bardziej czytają gazety niż Pisma Święte, a ci, którzy obowiązuje czytanie najpierw Pisma Świętego, a na gazety już nie mają czas ani na telewizję, powinni to usłyszeć, gdy są w Kościele. To jest po pierwsze. Po drugie, pominięty został bardzo kłopotliwy tekst, a on tak na dobrą sprawę nie jest kłopotliwy, tylko logiczną konsekwencją tego, co było wpierw powiedziane. Każdy niech będzie poddany władzom z sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga. Jak to rozumieć? Pochodzi od Boga? To oczywiście czasami trzeba tak rozumieć, że Bóg dopuszcza. Bo w tym czasie, kiedy święty Paweł list do Rzymian pisał, w Rzymie sprawował władzę Neron. A to była bestia w ludzkim wydaniu, w ludzkim ciele. Bestia. A jednak, bo gdyby chrześcijanie nie mogli się włączyć w zryw powstańczy przeciwko Rzymowi, bo Rzym uprawiał niewolnictwo, że to nie o to chodzi. Zresztą święty Paweł wiele swoich listów kończy swoją wypowiedzią na temat niewolnictwa, bo święty Paweł zabronił, żeby chrześcijanie w gminach chrześcijańskich organizowali zbiórki i wykupowali niewolników, którzy przychodzili na spotkania w gminie chrześcijańskiej. Nie wolno było wykupować z niewoli niewolników. Niewolnik miał zostać w niewoli, żeby być świadkiem, że on, mając miłość Chrystusa z krzyża, nie jest niewolnikiem. Nie jest niewolnikiem szatana, doczesności, tylko jest wolny w Jezusie Chrystusie, w Jego miłości. To ci, którzy z Niego czynili, są niewolnikami szatana, a nie on. Tak rewolucyjne myślenie domaga się, żeby również zaakceptować to zdanie świętego Pawła, które było wypowiedziane w Duchu Świętym. Świętym można być w każdym ustroju społecznym, bez względu na to, czy sprawują władzę dobrzy ludzie, czy źli ludzie. Nawet wtedy, kiedy sprawują władzę źli ludzie, należący do szatana, w takim ustroju też można być świętym i dać świadectwo o Jezusie Chrystusie. I to jest misja, kontynuacja misji, którą rozpoczął Jezus. Przecież w tym czasie, kiedy Syn Boży stał się człowiekiem i stworzył model przeżywania życia, nie było ani państwowej uczciwej władzy, bo synkowie Heroda Wielkiego po części, czy też Poncjusz Piłat, kapryśny pan, ani też w świątyni nie było zdrowej władzy. A Jezus jednak spełnił swoją misję w tych warunkach, w jakich był. Swoją misję, czyli uobecniania miłości Ojca, możemy spełniać w każdych warunkach. Czy w więzieniu, czy na wolności, będąc wolni. Bo myśmy nie docenili zejścia Boga do ludzi, żeby tam w nas uobecnić Ojczyznę Wieczną, a przecenili, czy tutaj mamy dobre rządy. Przecenili. Bo mamy postawę w stosunku do obecnego życia, postawę bałwochwalczą. I zapominamy o Chrystusie, o tym, co Chrystus przynosi, bo chcemy zmienić coś tutaj. I jak pamiętacie, że wtedy, kiedy zrodziła się Solidarność, Bóg też to dopuścił, żeby postawić tamę pewnemu złu. Tak długo, dopóki były władze komunistyczne, to Solidarność była solidarna. A w momencie zwycięstwa skończyła się Solidarność. Wyszedł z nich grzech pierworodny, że wróg jest wewnętrzny tego, co się dzieje w historii. Jezus przyszedł na ten świat przez krzyż i zmartwychwstanie do naszych wnętrz i mówi: masz już w sobie Ojczyznę Wieczną, masz mnie. Poczuj się wolny. Jak się nie czujesz wolny, to znaczy jeszcze ja, Bóg, w tobie nie mieszkam. Niewygodne zdania zostały przez twórców lekcjonarza pominięte. A one muszą być dzisiaj wykrzyczane. I to jest obowiązek Kościoła jako proroka. stosunku do wyznawców Jezusa Chrystusa. Bez względu na to, jaka jest władza w Polsce, ona jest dopuszczona przez Jezusa Chrystusa i gdybyśmy mieli w sobie pełnię chrześcieństwa, to w pewnym momencie zaczęliby się do nas odnosić szacunkiem takie różne palikoty. A nie było takich zrywów partyjnych przeciwko Kościołowi, ponieważ widzą brak świętości w Kościele. Brak świętości. I nie szanują. Zwróćcie uwagę na to, że nawet niechętni Kościołowi szanowali Jana Pawła II. Bo był święty. To może tyle mego krzyku na temat pierwszego czytania. Oczywiście, że tutaj warto by przypomnieć, może jeszcze się nadarzy okazja, bo nie przeglądałem lekcjonarza do przodu, bo przecież po uroczystym wjeździe Jezusa do Jerozolimy podeszli właśnie zwolennicy zrywu powstańczego, ci, których Jezus rozczarowywał swoim programem, czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie. I pamiętacie, że Jezus mówi, a podajcie mi monetę denara, czyli to wizerunek Cezara. Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Jak to trzeba rozumieć? Jezus nawiązał do zwyczaju, że w tamtych czasach, w momencie jak nowy człowiek, nowy Cezar obejmował władzę w swoim imperium, wszystkie monety były przetapiane, z jego wizerunkiem wytapiane nowe. To oznaczało, że gdzie pieniądz, tam ja mam władzę. Ale na obliczu Cezara Bóg Stwórca wytopił swoje oblicze. Oddajcie Bogu sobie to, co należy do Boga, a Cezarowi to, co należy do Cezara. Ja Cezara też pociągnę do odpowiedzialności. Czy we mnie oddał to, co należy do Boga? Czyli, że wszyscy jesteśmy zobowiązani do tego, żeby Jezusowi oddać to, co należy do Jezusa.
Miłosiernemu Pan Bóg błogosławi. Błogosławiony człowiek, który boi się Pana i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach. Potomstwo Jego będzie potężne na ziemi. Dostąpi błogosławieństwa, pokolenie prawych. On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych. Łagodny, miłosierny i sprawiedliwy. Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza i swymi sprawami zarządza uczciwie. Rozdaje i obdarza ubogich, jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze. Wywyższona z chwałą będzie jego potęga. Alleluja, alleluja, alleluja. Błogosławieni jesteście, jeżeli złorzeczą wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem Duch Boży na was spoczywa.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: jeżeli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Znaczy, gdyby założył fundament, a nie zdołał wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, Czy w 10 tysięcy ludzi może stawić czoła temu, który z 20 tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Oto słowo Pańskie. A święty Łukasz jeszcze dodał w swojej Ewangelii: dobra jest sól, lecz jeśli nawet sól smak swój utraci, to czymże ją zaprawić? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu, precz ją się wyrzuca. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha. Oczywiście w zakłopotanie nas wprawia to wrażenie zwrócone do entuzjastów osoby Jezusa Chrystusa, którzy razem z Nim idą na Paschę do Jerozolimy. Byli to pomnicy. Jezus wie, z jakimi nadziejami idą, czy Jezus w Jerozolimie obwoła się Mesjaszem i Królem. Dlatego też znowu jest niedobrze, że w związku z niedzielnymi czytaniami zostało pominięte to, co Jezus w pewnym momencie odwrócił się i opowiedział przypowieść. To jest przypowieść o minach. Przeczytajcie to sobie w domu, o minach. Gdzie Jezus przypomniał historię jednego z synów Heroda Wielkiego, który był wielkim okrutnikiem i został przez Rzym, przez Cezara Augusta odsunięty od władzy. Jeżeli miałbym was politycznie wyzwalać, musiałbym być okrutnikiem podobnym do tego Heroda, ale ja idę was uwolnić od innego Heroda, który panuje w waszych wnętrzach. W trudnej sytuacji był Jezus. Trudny. W tym wypadku użył słowa tak zwanego hebraizmu, który my nazywamy hebraizmem. To nie ma w nienawiści. I to zostało utrzymane w tłumaczeniu, mimo iż Mateusz podał to łagodnie, już zinterpretował. Jeżeli ktoś bardziej niż mnie, Boga, który szedł na ten świat, kocha ojca i matkę, żonę bardziej niż mnie. Czyli bardziej słucha najbliższych, aniżeli mnie, Boga, który szedł do ludzi. Wybiera bardziej życzenia ojca, matki, żony, dzieci, bo jestem naczelną wartością. Nikt nie może przekreślić mnie dla jakichś innych wartości. Stąd słowo, kto nie ma w nienawiści, ponieważ po tamtej stronie w czyściu właśnie jesteśmy niezadowoleni z tego, żeśmy nie wybierali tak do końca Jezusa Chrystusa. Dusze czyściowe mają w nienawiści. Hebraizm. Mocne słowo. Czasami my też szukamy mocnego słowa, żeby kogoś przywołać do porządku. Taki swoisty hebraizm polski. No powiedzmy, ty gnojku. Ty gnojku. Hebraizm. Mocne słowo, które zobowiązuje do zastanowienia. Ale to nie ma w nienawiści. Pod koniec Jezus jakby to interpretuje. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być moim uczniem. Ja idę do Jerozolimy i jako człowiek wyrzeknę się w krzyżu wszystkiego. Mego dobrego imienia. Wszystkiego się wyrzeknę. Żeby spełnić wolę Boga, żeby was uratować dla życia wiecznego. I to was obowiązuje. Bóg jest taką wartością, naszą wiecznością, prawdziwym życiem, że czasami się trzeba wyrzec rzeczy dobrych, słusznych, sprzeciwić się ojcu, matce, sprzeciwić się żonie i dzieciom, sprzeciwić się braciom i siostrom, sprzeciwić się czasami trzeba sobie samemu, co jest najtrudniej. A jak otworzymy Pismo Święte, to w Piśmie Świętym od razu wiemy, dlaczego Jezus użył. To idzie za mną w pielgrzymce do Jerozolimy, a nienawidzi tych wielkich oczekiwań, fałszywych oczekiwań w stosunku do Mesjasza, których ja nie mogę zrealizować. Ja idę krzyżu was uczyć, co jest waszą wartością. Uczyć was prawdziwego życia. A wcześniej była przypowieść o uczcie, o zaproszonych na ucztę. Bóg Ojciec w Jezusie Chrystusie zaprasza nas na ucztę życia wiecznego. A tutaj elita Izraela mówi, no tak, ale ja tutaj kupiłem pole, ja nowe woły kupiłem, bo moje woły już nie są w stanie obrobić. Inny mówi, już jestem tak szczęśliwy, bo mam uroczą żonę. I Jezus przegrywa, mimo że do końca nas wybrał, jednak nie został wybrany. Wybrał, ale nie został wybrany. Zbawił, ale myśmy zbawienia nie przyjęli i nie przyjmujemy, ponieważ mamy jeszcze swoje programy. Więc ta poprzednia przypowieść interpretuje, jak należy rozumieć, to nie ma w nienawiści. Trzeba nienawidzieć, czy odrzucać to wszystko, co sprawia, że Bóg nie jest na pierwszym miejscu. Bóg przegrywa. I w tych dwóch obrazach o budowaniu wieży, o bitwie, Jezus chce powiedzieć, że będzie też miał nie tylko takich, którzy mają swój program szczęścia doczesnego, ale będzie miał tłumy takich, którzy pięknie zaczynają, ale źle kończą. Pięknie, nawet heroicznie zaczynają, przyjmując chrzest święty, idą za Jezusem Chrystusem. Nie wystarczy pięknie zacząć. Trzeba inwestycje pięknie skończyć. Gdy mowa jest o wierze, oczywiście tutaj chodzi o to, że jeżeli ktoś miał dużą winnicę, to budował wieżę, a w tej wieży była tłocznia. Z tej wieży też strażnik pilnował, żeby wtedy, kiedy winne grona dojrzewają, nie oskopywali, ale przede wszystkim wieża była ze względu na tłocznię. Niedokończone inwestycje, nasze chrześcijaństwo na ogół jest niedokończoną inwestycją, ponieważ nie interesuje nas Pismo Święte, tylko nas interesuje, co zrobić, na jaki guzik nacisnąć, jaką nowennę odprawić, ile różańców odmówić, żeby uwolnić wszechmoc. Nas mądrość Boża nie interesuje, plany Boże nas nie interesują. Nas interesuje, jak sięgnąć po wszechmoc. Albo który król mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem. Jezus ma na myśli, że idzie do Jerozolimy stoczyć bitwę z szatanem. Ludzie walczą z ludźmi, nie myśląc o szatanie. Pomijają prawdziwego wroga. I to jest znowu niedokończona inwestycja, bo prawdziwy wróg tylko tu dolewa trochę oliwy, benzyny i tu dolewa. I tak jak się żona z mężem kłóci, to tu doleje trochę benzyny i tutaj, i płonie. Ogień walczą z sobą. Tej partii doleje trochę benzyny i tej partii doleje. A my z płomiennymi oczyma przeżywamy to w telewizji. Niedokończone inwestycje, bo nie mamy czasu na Pismo Święte. tak nas chłania doczesność. Nie wystarczy dobrze zacząć piękną inwestycję. Wszyscy chrześcijanie rozpoczęli piękną inwestycję przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ale ile pięknie skończyło. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Dobra jest sól, lecz jeśli nawet sól smak swój utraci, to czymże ją naprawić? O co to chodzi w tym porównaniu jakby przypowieści o soli, że sól daje smak potrawom, ale sól ginie, cała się daje potrawie. Chcesz coś zjeść, a mdłe, trzeba posolić i ciach soli. Chrześcijanie są na tym świecie po to, żeby przydać smak ludzkiemu istnieniu. Smak, żeby życie smakowało, ale ginie, sól ginie. Trzeba się wyrzec swego istnienia dla dobra innych. Tego sobie i wam, umiłowani słuchacze, tu i tam. Życzę amen. Wy przynajmniej słuchacie, czując, że nie dorastacie. A ja wiem, że nie dorastam i muszę jeszcze mówić. To jest kłopot.